Ten odcinek skierowany jest głównie do młodego człowieka. Najlepiej bezpośrednio, gdyby młody człowiek uznał, że warto jest posłuchać faceta, którego pewnie uważa za przedstawiciela pokolenia X, ewentualnie za starego milenialsa. Ale również pośrednio, ponieważ wszystkich pozostałych widzów tego odcinka, czyli milenialsów, pokolenie X, baby boomerów, a nawet osoby powyżej 80 roku życia, jeżeli takie są wśród oglądających ten materiał, to jestem zaszczycony. Bardzo bym chciał, żeby ten odcinek miał 50 milionów odtworzeń. Dlaczego 50 milionów? Bo tyle osób na świecie rozumie język polski. I naprawdę nie chciałbym tego dla siebie, ponieważ im więcej będzie miał odtworzeń, tym prawdopodobnie większe problemy mogę mieć. Ale chciałbym tego dla wszystkich oglądających, ponieważ to powinien wiedzieć dzisiaj każdy. Jeżeli ogląda mnie jakiś dorosły przedstawiciel pokolenia Z, ewentualnie osoba niepełnoletnia, jasnym jest, że w większym bądź mniejszym stopniu, raczej większym, spotkałeś się z tematyką LGBT, kryzysu klimatycznego, praw zwierząt w Stanach Zjednoczonych, rasizmu oraz może w mniejszym stopniu, ale również praw kobiet do aborcji. Nie pomylę się chyba, jeżeli powiem, że absolutna większość pokolenia Z oraz najnowszego pokolenia nazywanego teraz pokoleniem Alfa, czyli ludzi urodzonych po 2010 roku. Z tych młodych to mówię o tych, którzy mają powiedzmy smartfona, pozwala im się wchodzić na media społecznościowe i tak dalej, że większość tych ludzi jest przekonana, że tematy, które wymieniłem, to są zagadnienia ważne dla ludzkości. I że większość ludzi poniżej powiedzmy 20 roku życia nie pamięta w ogóle świata, w którym te zagadnienia nie były najważniejsze. Spójrzmy proszę na scenki z takiego protestu. Scenki, jakich dzisiaj milion. Prawdopodobnie ci ludzie walczą o szeroko rozumiane prawa osób LGBT, czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Może próbują uświadomić świat o katastrofie klimatycznej. A może chodzi o to, że ktoś gdzieś komuś zakazał aborcji. Otóż, moi drodzy, nie. To był protest, który odbył się dla ludzi w moim wieku i ludzi starszych. Dopiero co. Natomiast dla ludzi młodych, którzy nie znają świata sprzed LGBT, kryzysu klimatycznego, praw zwierząt itd., to było wieki temu, bo w roku 2011. Takie protesty, konkretnie w tamtym roku, w roku 2011, rozpoczęły się w Stanach i rozlały się po całych Stanach i też rozlewały się już po całej Europie. Posłuchajmy, co mówią ci ludzie. To nasz obowiązek jako Amerykanów, by walczyć o nasz kraj, by służył swoim obywatelom. A gdy tego nie robi, byłoby niemoralne nie protestować. Jestem tu jako wolna jednostka. Walczę o to, żeby uczłowieczyć rynki i by mieć prawdziwą demokrację, w której partycypują wszyscy. Od samego dołu do samej góry. Jaka siła? Siła ludu. Na transparencie napisane jest: twórzcie miejsca pracy, a nie wojnę. Ludzie głodują, ludzie tracą pracę. Jesteśmy bardzo źli na Wall Street i na amerykański kapitalizm. Ten baner mówi: ludzie, nie zyski. Jedno na siedmioro dzieci w Stanach głoduje. I w tym czasie przeznaczamy miliardy, czy nawet biliony na pomoc Wall Street. Coś musi się zmienić. Takie protesty w roku 2011 w kilka miesięcy rozlały się po całych Stanach i po sporej liczbie miejsc w Europie. W Rzymie, Madrycie, Lizbonie, Berlinie, Frankfurcie czy Londynie. Skąd wzięły się te protesty? Nie chcę was zanudzać szczegółami. W skrócie. Przed 2008 rokiem banki naprawdę nabroiły. Średnio spadek o 4,5%. Porozmawiajmy o tempie, w jakim kurczy się rynek. Wszędzie w Europie spadki 4-5%. Spadek o 16%. Indeks Dow Jones w dół o 18%. Indeks giełdowy w dół o 21%. Co dzieje się na Wall Street? Chciwość banków doprowadziła do tego, że zaczęły robić rzeczy naprawdę niefajne, niemoralne wręcz. Najpierw udzielały bardzo dużej liczby śmieciowych kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Kiedy zorientowały się, że te kredyty są śmieciowe i mogą mieć poważny problem z ich spłacaniem przez kredytobiorców, zaczęły ukrywać te śmieciowe umowy kredytowe wśród innych produktów finansowych i sprzedawać je funduszom inwestycyjnym. A w funduszach inwestycyjnych większość Amerykanów ma jakoś swoje pieniądze. Liczą na emerytury z funduszy inwestycyjnych, całe życie pracują i ładują pieniądze w fundusze inwestycyjne. Nie chcę Was teraz zanudzać już szczegółami, więc w dużym uproszczeniu. Banki przed rokiem 2008 przez udzielanie coraz większej liczby kredytów hipotecznych, czyli na zakup domku albo mieszkania, doprowadziły w ten sposób do wzrostu cen nieruchomości. Powstała tak zwana bańka nieruchomościowa i w którymś momencie coraz więcej ludzi przestawało spłacać swój kredyt, bo nie było ich na to stać. Wtedy banki mówiły, nie ma problemu, mamy zabezpieczenie w postaci domku lub mieszkania. I zaczęły przejmować te nieruchomości i je sprzedawać. Kiedy zaczęli je sprzedawać, ceny tych nieruchomości zaczęły spadać i inni ludzie, którzy spłacali swój kredyt, patrzą, że ceny nieruchomości lecą w dół. On zapłacił na przykład $500,000 za dom, a teraz ten dom jest warty $300,000. To przestaje spłacać, bierzcie sobie dom banku. Więc banki miały jeszcze więcej nieruchomości, które próbowały zamienić na pieniądze, przez co jeszcze bardziej ceny nieruchomości spadały. I tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie trzeba było się przyznać, że ogromna większość kredytów hipotecznych, które banki ukryły w tych funduszach inwestycyjnych, jest już bez pokrycia. I nagle fundusze inwestycyjne zaczęły padać przez to. Ludzie mieli bardzo dużo pieniędzy. Normalni ludzie, klasa średnia, mieli oszczędności całego życia w jakimś funduszu i nagle ten fundusz jest warty połowę tego, co był warty. Albo w ogóle pada taki fundusz. Nie ma pieniędzy. Następuje gigantyczny kryzys w Stanach Zjednoczonych, który rozlewa się na cały świat. Zapytajcie rodziców, czy wesoło było w roku 2008. Na całym świecie ludzie tracą majątki, ludzie mają depresję i ludzie popełniają samobójstwa. Kto jest jedynym, który jakby wychodzi z tego obronną ręką? Banki. Banków raczej tchnąć się nie dało. I w wyniku tego powstał ten ruch, który Wam pokazywałem, który zaczął nabierać potężnego rozpędu, a którego głównym hasłem było, że my jesteśmy tymi 99%. Nas jest dużo, a Was jest 1%. Ludzi, którzy zarabiają tyle samo, co my wszyscy razem wzięci. Natomiast skutki kryzysu rozlały się po całym świecie, w tym po Europie, więc w Europie ten ruch zaczął też nabierać rozpędu. Celem tego ruchu było ukaranie banków, ukaranie złego kapitalisty, tak to powiedzmy w uproszczeniu. To był ruch stricte lewicowy, który chciał ukarać złego kapitalistę 12 lat temu. Więc skoro 12 lat temu jakiś ruch bardzo rośnie, nabiera rozpędu, to chyba jest jasne, że po 12 latach teraz powinien on już tak naprawdę rozliczyć chyba banki, korporacje, złego kapitalistę. Jest 12 lat później. Spójrzmy na to. Wyobraźcie sobie bycie trans i próbę zdobycia swoich leków. Dosłownie poszłam tam, a kobieta przez telefon pyta, czy mogę prosić o twoje nazwisko, więc je podałam. A ona mówi, okej, zaraz się spotkamy i dam ci twoją receptę. Więc czekam. Ona wychodzi i mówi na głos, tutaj jest recepta dla i używa mojego martwego imienia. A ja na to, mam na imię Raylan. A ona patrzy na mnie, kładzie leki na stole i zamyka za sobą drzwi. Shuts the door and locks it behind her. Co się stało? Dopiero co, bo naprawdę młody człowieku, z upływem czasu zrozumiesz, jak krótkim okresem jest 11 lat. Dopiero co dla tej dziewczyny głównym zagrożeniem wydawał się taki pan. In the strength and force of action. Natomiast tej dziewczynie głównym zagrożeniem wydaje się być taki pan. Taki pan, bo jestem katolikiem. I ogólnie szeroko rozumiany faszysta, który stoi na przeszkodzie do szczęścia tej dziewczyny. Pewnie dla niej i dla bardzo wielu młodych ludzi, którzy żyją tęczą dzisiaj, ta pani doktor, która wyszła bez słowa, kiedy ta dziewczyna chciała, żeby zwracać się do niej imieniem męskim. W krótkim czasie dla potężnej siły, która tkwi w młodych ludziach, naprawdę potężnej siły żywotnej, związanej z młodością, głównym wrogiem przestał być pan kapitalista,
is a very important step forward.
A stał się pan faszysta. Wyjaśnienie tej zagadki jest dosyć proste. Przed rokiem 2011 taki pan nie chciał mieć raczej nic do czynienia z lewicą. I w 2011 roku ta siła młodych ludzi, która szła jakby naprzeciwko takiego pana, była tak potężna, że tacy panowie zaczęli się naprawdę bać. Ale tacy panowie są bardzo inteligentni i bardzo bogaci. Cóż więc postanowili zrobić? Idzie na nas potężna siła młodych ludzi. Ci młodzi ludzie, jako osobę ucieśnioną, postrzegają osobę ubogą. Głodujące dziecko, jak mówił ten facet na tym proteście. I wszystkich z tych 99% ludzi, którzy nie są bardzo bogatymi kapitalistami, postrzegali jako ludzi ucieśnionych. Pan w garniturze, mówię to oczywiście w przenośni, chodzi o ten 1% najbogatszych ludzi na świecie, myśli sobie tak. Co robić? Co robić, bo idzie do nas przepotężna siła? Najprościej byłoby tę siłę skłócić, zamieszać jej w głowie i przekierować uwagę z uciśnionych ludzi, jakimi są ludzie, którzy są ubodzy i którzy w tej nowoczesnej gospodarce nie bardzo mają już szansę, aby się przebić. Musimy szybko wymyślić jakiś inny rodzaj ludzi uciśnionych. I siedzieli sobie na bardzo licznych spotkaniach. Przepraszam, jeżeli trochę to może obśmiewam, z bardzo drogą whisky i bardzo drogimi cygarami i kombinowali. Marty, ale nie chcemy mieć chyba nic do czynienia z lewicą. Na co ten drugi odpowiada: Zachariaszu, chyba nie mamy wyboru. Jeżeli nie sprzymierzymy się z lewicą, lewica przyjdzie po nas. Co więc trzeba zrobić? Trzeba dać bardzo, bardzo dużo pieniędzy lewicy na przeróżne fundacje, na polityków lewicowych, na wszystkich, którzy teraz w 2011 roku nam zagrażają, żeby zaczęli walczyć o inne sprawy. Aha, jasne, zaczynam chwytać, czyli nie chcemy już, żeby walczyli o ludzi ubogich, o ludzi bez pracy, o ludzi bez perspektyw. Chcemy, żeby walczyli o innych ludzi. Zróbmy burzę mózgów. To może o ludzi starych. Nie, nie, o ludzi starych nie, bo lewica nie troszczy się o ludzi starych. To może o ludzi chorych. To też nie zagra. Lewica nie martwi się zbytnio o ludzi chorych. Słuchaj, a może by tak o gejów? To jest, Zachariaszu, dosyć dobra myśl. Myślmy jeszcze dalej. Co jeszcze? Może o ludzi czarnych w Stanach. Czy ja wiem, to chyba może nie zaskoczyć, bo w sumie rasizm został już przed 2010 rokiem uznany za praktycznie problem w Stanach nieistniejący. Ale jaki to problem? Homofobii również w Stanach nie ma, a ani się ludzie obejrzą, wszyscy będą przekonani, że jest potężna homofobia. Podobnie jak wszyscy będą przekonani, że jest jakiś rasizm jeszcze. Myślmy dalej. Ci młodzi ludzie mówią, że ktoś ograbia ich z przyszłości. Przestańcie kupczyć naszą przyszłością. Co by im podsunąć w zamian? Że ktoś młodych ludzi okrada z przyszłości.
How dare you?
To jest doskonała myśl. Ale jak ich przekonamy, że to nie my okradliśmy ich z przyszłości, ale że ktoś okrada ich z przyszłości, bo niszczy im planetę? Jak to, jak ich przekonamy? Mamy przecież wszystkie media w rękach. Po prostu im to powiemy.
Climate change impacts all around us. Fog is yet to come.
Monster hurricane, the strongest ever on record.
Masz naprawdę bardzo dobre pomysły. Czyli tak, mamy już homoseksualistów, mamy osoby czarnoskóre w Stanach, mamy młodych ludzi, których przerazimy tym, że ktoś ukradł im przyszłość, ale nie my, tylko źli ludzie, którzy zniszczyli im planetę. Co jeszcze? Feminizm to jest coś, co lewica zawsze bardzo lubiła. No tak, ale feminizm jak feminizm? Przecież w Stanach Zjednoczonych, w całej Europie, już dawno kobiety mają wszystkie możliwe prawa. Chłopie, ale nie słuchasz mnie. Mówiłem, że mamy wszystkie media. Jaki jest problem, żeby przywrócić temat praw kobiet?
Stereotypes and much more.
Wymyślimy im jakąś toksyczną męskość. Ale wiesz co, kończmy już tę burzę mózgów, bo jeżeli my damy teraz bardzo dużo pieniędzy lewicy, żeby ona zaczęła walczyć o te nowe sprawy, to oni już sami takie rzeczy nawymyślają, że pewnie dziś, w 2011 roku, nawet pewnie nie potrafimy sobie wyobrazić, co oni nawymyślają. Fox używa kolana i już po wszystkim. Felon Fox. Przy okazji wtrącę, że ta zawodniczka doznała pęknięcia czaszki. Zwycięzcą przez knockout. Felon Fox. Jak się teraz czujesz? Czuję się doskonale. To było słodkie, prawda? Podobało wam się? Tak! I chcę powiedzieć wszystkim pozostałym zawodniczkom. Niech każda kobieta w tym turnieju ma się na baczności. Bo nadchodzę. Czyli co, Zachariaszu? Lewica? Przecież lewica jest sprzeczna ze wszystkimi naszymi wartościami. Posłuchaj, Marty. Albo my, albo wartości. Jedyny sposób, żeby ci ludzie nie przyszli po nas, to dać bardzo, bardzo dużo pieniędzy lewicy. Naprawdę wierzę, że w roku 2011 ci, którzy to zrobili, nie wiedzieli, do czego te nowe ruchy doprowadzą. Jestem osobą niebinarną, płynną płciowo i w ramach tego, technicznie, trzymając standardy definicji, jestem trans. Chociaż nie zawsze jestem trans, wiecie, nie zawsze jestem tak, że ja jestem trans, ale czasami jestem jakby jestem trans. Jestem zawsze niebinarna, niebinarny i zawsze jestem płynna, płynny płciowo. Czasem jestem trans, czasem nie, bo to jest częścią mojej płynności płciowej i gdy zdałem sobie z tego sprawę, wszystkie elementy w głowie się ułożyły. Natomiast wiedzieli i mieli rację, że uda im się odwrócić wzrok lewicy od nich samych i przenieść go na inne problemy. Bardzo mnie smuci, że niektórzy politycy używają trans dzieci, takich jak ja, by zyskać głosy od ludzi, którzy mnie nienawidzą, tylko dlatego, że istnieją. Mamy też gigantyczną falę depresji wśród dzieci i młodzieży. Naprawdę prawdziwe, głębokie dramaty. Ciekawe dlaczego. Spójrzmy może na takie statystyki. Dorośli Amerykanie, którzy w roku 2022 identyfikowali się jako osoby LGBT. Osoby powyżej 76 roku życia, które w 2011 roku miały powyżej 65 lat. 1,7% to LGBT. Boomerzy, którzy w roku 2011 mieli od 47 do 65 lat, 2,7%. Pokolenie X, które w roku 2011 miało od 31 do 47 lat, 3,3%. Milenialsi, którzy w roku 2011 mieli od 13 do 30 lat 11,2%. Dorośli z pokolenia Z, którzy w 2011 roku, kiedy to wszystko się zaczęło, mieli od 7 do 12 lat 19,7%. Myślę, że panowie w garniturach, którzy wymyślili to wszystko w roku 2011, nie spodziewali się, że 12 lat później co piąty Amerykanin, jak widzieliśmy na tych statystykach, w wieku od 18 do 26 lat, identyfikuje się jako LGBT. Statystyk dla Amerykanów poniżej 18 roku życia nie mam, ale z tego bardzo wyraźnego trendu, który jest tu pokazany, wynika dość jasno, że jest to sporo więcej niż 20%. Wszystkie te tematy, tak bardzo grzane dzisiaj, wszędzie niemalże, w mediach, w filmach, w serialach, w bajkach, w grach i szczególnie na mediach społecznościowych, są tak naprawdę bardzo młodziutkie. To wszystko zaczęło się w 2011 roku tylko dlatego, że ci panowie w garniturach dali naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy na to, żeby to się stało. Żebyś ty, młody człowieku, i najlepiej też twoje dzieci i wnuki kiedyś nie zastanawiał się nad tym, najlepiej nigdy. Nad takimi sprawami, jak czy dobrze zarabiasz, czy masz dobrą pracę, czy masz perspektywy, a już na pewno nie nad takimi sprawami, jak powiedzmy sprawiedliwość społeczna. Lepiej, żebyś myślał o tym, którą płcią ty jesteś. Nie masz myśleć o tym, że naprawdę krwiożerczy panowie w garniturach zabierają ci twoją przyszłość, bo oni naprawdę mają za nic twoje życie. Masz zastanawiać się nad tym, że ktoś krzywdzi zwierzęta. Nie masz myśleć o tym, że wielkie korporacje żerują na tobie. Już tak naprawdę nie robią biznesu z tobą, jakby przez to, że sprzedają ci coś, co ma wartość, tylko robią biznes na tobie, sprzedając ci w zamian coś, co wartości zupełnie nie ma. Nie masz myśleć o tym. Masz myśleć o tym, że planeta się kończy. Czarne chmury są już gdzieś. Nie wiesz gdzie, ale są. Obraz Słoneczniki Vincente van Gogha powstał w roku 1888, czyli ma 135 lat, troszkę więcej niż pokolenie Z. Co jest warte więcej? Czy sztuka jest warta więcej niż jedzenie? Warta więcej niż sprawiedliwość? Czy bardziej troszczycie się o ochronę obrazu, czy o ochronę planety i ludzi? Nie masz nigdy myśleć o tym, że są na świecie prawdziwi degeneraci. Że pedofilia w pewnych środowiskach jest czymś dużo bardziej powszechnym niż wśród tych, jak nauczono ciebie o nich myśleć, faszystów. Nie masz myśleć o tym, że ten 1%, umowny 1% ludzi, o których mówili ci młodzi ludzie w roku 2011, że on coraz bardziej ograbia ciebie z twoich praw, z twoich perspektyw, z twojej wolności. Nie masz się nad tym zastanawiać, bo to jest pewnie jakaś teoria spiskowa. Lepiej, żebyś niezależnie od swojego wieku wyrobił sobie opinię, czy kobieta powinna mieć prawo usunąć dziecko, czy nie powinna. To jest naprawdę ważne, żebyś ty miał swoje zdanie i najlepiej, żebyś krzyczał jeszcze w tej sprawie na jakimś marszu.
Pokaż macicę! 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 Pokaż macicę!
A już na pewno. Broń, Panie Boże. Nie masz nigdy pomyśleć o tym, co wydarzyło się w roku 2020. Że może nie masz się wcale najlepiej w związku z tym, że siedziałeś zamknięty, przykuty do ekranu i że skutki zamykania wtedy szkół będziesz prawdopodobnie nosił do końca życia. Nie masz myśleć o tym, jak też o tym, że prawdopodobnie twoja rodzina ucierpiała finansowo, jeżeli nie nawet w ten sposób, że ktoś po prostu umarł w tamtym czasie. Na pewno nie masz myśleć ani o tym, skąd wziął się ten groźny wirus, który być może zabrał nawet kogoś z twoich bliskich, a już na pewno nie nad tym, że pomimo tego, że był groźny wirus, to nie było żadnej pandemii, bo to już na odległość pachnie ci jakimś szurstwem mówienie czegoś takiego. Absolutnie nigdy nie wolno ci myśleć o tym, że być może wielkie korporacje technologiczne, tak zwane Big Tech, nie są twoimi przyjaciółmi i tym bardziej twoimi przyjaciółmi nie jest tak zwana Big Pharma, czyli korporacje farmaceutyczne. Wszystko to są panowie w garniturach. Masz do końca swojego życia mieć już albo odruch wymiotny na takie teorie, albo odruch śmiechu. Teorie spiskowe szurstwa. Absolutnie też nigdy nie wolno ci pomyśleć o tym, że najpopularniejsza dziś w twoim pokoleniu aplikacja, czyli TikTok, jest aplikacją chińską. I że Chiny, kiedy zobaczyły, co zrobili panowie w garniturach w roku 2011, zaczęli zauważać, że choć panowie w garniturach jeszcze bardziej się bogacą, to społeczeństwa amerykańskie, zachodniej Europy zaczynają same siebie niszczyć, że są coraz słabsze i że wreszcie możliwe jest to, o czym Chiny marzą od bardzo dawna, żeby stać się pierwszym mocarstwem świata. I że aplikacja, którą tak lubisz, a jeżeli nie lubisz, to od której być może jesteś uzależniony, bo trudno powiedzieć, że ktoś lubi heroinę. Dopamina, która się wytwarza w trakcie oglądania TikToka, jest porównywalna z tą, która wydziela się podczas brania heroiny. Czyli prawdopodobnie, jeżeli myślisz, że lubisz TikToka, możesz się mylić, może wcale go nie lubisz, tylko już nie dasz rady wyrzucić go ze swojego życia, ponieważ żadne inne, przynajmniej obecnie dostępne medium, nie jest w stanie wydzielać takiej dopaminy jak 15-sekundowe filmiki. I nie myśl może o tym, bo głowa cię rozboli, że Chińczycy naprawdę stworzyli bardzo zaawansowany algorytm, za pomocą którego TikTok wpływa na życie twoje i wszystkich twoich młodych rówieśników i że kształtuje wasz światopogląd i wpływa na to, co wam się wydaje oczywiste i ważne. Przede wszystkim tęcza, tożsamość płciowa, ale również eko. Mógłbym tak jeszcze długo. Czy wiesz, że wszystkie media społecznościowe, które posiadasz na telefonie, w szczególności TikTok, który jest chiński, oferowany jest ci przez instytucje, które najbardziej zanieczyszczają powietrze? Jeżeli w ogóle powinniśmy się tym martwić, że ktoś zanieczyszcza powietrze, są to korporacje oraz niezliczone fabryki w Chinach. Te media, które są w rękach tych, którzy najbardziej zanieczyszczają powietrze, będą ciągle na nowo mówić tobie, że po pierwsze masz się martwić o przyszłość planety, a po drugie może powinieneś jakieś osobiste ofiary ponosić, pić papierową słomką. Całkiem niedługo jeździć tylko elektrycznymi samochodami, kiedy osiągniesz dorosłość, mieć dużo drożej w związku z nowymi, absurdalnymi przepisami dotyczącymi ekologii. I o tym wszystkim informują cię albo Chińczycy, albo ludzie w Stanach. Ci ludzie, którzy dopiero co w 2011 roku byli oskarżani przez młodych ludzi o to, że ukradli młodym ludziom przyszłość. I że przez nich młodzi ludzie są biedni. I już 11 lat później ci ludzie, którzy dopiero co byli oskarżani o to, że przez machlojki finansowe odebrali tobie przyszłość, teraz informują cię o tym, że przyszłość ukradli ci, którzy nie chcą pić papierową słomką. I jednocześnie robiąc wszystko, żebyś był jeszcze biedniejszy. Bo to jedno mogę ci obiecać. Jeżeli nic się nie zmieni, będziesz coraz biedniejszy. Nie tylko biedny psychicznie, jak ta dziewczyna. I dziesiątki milionów innych młodych ludzi, którzy mają podobne cierpienia. Ale również biedny ekonomicznie. Z czym 11 lat temu chciała walczyć ta dziewczyna. Ale tacy panowie wymyślili dla twojego pokolenia i bardzo doinwestowali tematy takie jak tęcza, eko, rasizm, prawa kobiet, aborcja itd. I oni mają zupełnie gdzieś, że przy okazji dostaniesz depresji, będziesz miał napady lękowe, coraz więcej twoich rówieśników będzie wspominało o samobójstwie. Ci panowie mają to zupełnie w nosie. Oni swój cel osiągnęli. Bardzo, ale to bardzo cię proszę. Nie robię tego dla siebie, ani nawet dla tego pana. Rozważ to proszę, że to nie my jesteśmy twoimi wrogami, ale architekci twojej rzeczywistości, co mam nadzieję udało mi się jakoś tobie wykazać. Większość tych tematów została dla ciebie sztucznie stworzona, żebyś nigdy się nie zastanowił, kto naprawdę w życiu robi ci pod górę. Czy jest to, jakby najczęściej wynikało z ekraniku twojego telefonu? Katolik, taki jak ja, może ksiądz, może jakikolwiek człowiek, który mówi, że wartości tradycyjne są dla ciebie korzystne. Czy może raczej jest to właściciel ekraniku? Wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu, bardzo dziękuję, jestem w szoku. Nie jest łatwo tłumaczyć takie rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, teraz zapraszam tych, którzy jeszcze mają siły, na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Austria. Setki demonstrantów wyszły na ulice Wiednia, aby zaprotestować przeciwko pierwszemu w historii Austrii pokazowi drag queen dla dzieci. Demonstracja odbyła się w niedzielę 16 kwietnia przed queerową kawiarnią Villa Vida, gdzie pan drag queen pod pseudonimem Freya van Kant wystąpił przed dziećmi w wieku od 5 do 12 lat. Działacz katolicki pan Aleksander Ciuguel, który zresztą był kiedyś gościem w tym programie, powiedział w swoim przemówieniu, że ważne jest, aby od razu powstrzymać tego antyboskiego, szatańskiego ducha. Nie pozwolimy na to w Austrii. Nie staniemy się jak Stany Zjednoczone. Nie staniemy się jak Anglia. Nie staniemy się jak Holandia, gdzie jacyś zdeformowani ludzie pojawiają się przed małymi dziećmi w telewizji publicznej. Prawicowa austriacka Partia Wolności potępiła pokaz, wskazując, że stanowi on niedopuszczalną seksualizację dzieci, a propagowanie transpłciowości powinno być zakazane. Wydarzenie poparł natomiast wicekanclerz Austrii, pan Werner Kogler z Partii Zielonych. Lewica wezwała też do stworzenia ochronnych stref buforowych wokół imprezy, Według sondaży 75% Austriaków nie zgadza się z pokazami drag queen dla dzieci. Hiszpania.
José Antonio! Presente! José Antonio!
24 kwietnia, w 120. rocznicę jego urodzin, odbyła się ekshumacja doczesnych szczątków José Antonio Primo de Rivera, założyciela hiszpańskiej falangi, zamordowanego przez komunistów w listopadzie 1936 roku. Do tej pory szczątki José Antonio leżały w Dolinie Poległych, obok 50 tysięcy innych ofiar wojny domowej. Spoczywały obok niego szczątki generała Francisco Franco, którego obecny, skrajnie lewicowy rząd Hiszpanii ekshumował już w roku 2019. W październiku ubiegłego roku rząd, w skład którego wchodzą komuniści, a więc spadkobiercy morderców José Antonio, uchwalił ustawę o pamięci demokratycznej. Wówczas rodzina José Antonio wystosowała prośbę o ekshumację, by zapewnić, że zostanie on pochowany zgodnie ze swoją ostatnią wolą na poświęconej ziemi i pod ochroną Świętego Krzyża. Rodzina wybrała więc cmentarz Świętego Izydora jako docelowe miejsce pochówku. Hiszpański rząd w ramach walki z dziedzictwem generała Franco zmienił też nazwę Doliny Poległych oraz zdesakralizował przyklasztorne tereny, przekształcając cmentarz w komunalny. Podczas ekshumacji obecni byli w Dolinie Poległych zwolennicy José Antonio Primo de Rivera, którzy pragnęli złożyć mu hołd.
José Antonio Primo de Rivera! José Antonio Primo de Rivera! José Antonio Primo de Rivera!
Wielka Brytania. W poniedziałek 17 kwietnia tak zwani aktywiści klimatyczni z grupy Just Stop Oil, czyli po prostu zatrzymajcie ropę, zakłócili w miejscowości Sheffield mecz pierwszej rundy Mistrzostw Świata w snookera. Chwilę po rozpoczęciu partii, jeden z aktywistów zeskoczył z trybuny i wbiegł na stół do gry, po czym rozproszył na nim pomarańczową farbę. Inna dzielna aktywistka również zeskoczyła z trybuny, chcąc przerwać inną partię. Jednak natychmiastowa reakcja sędziego skutecznie uniemożliwiła jej stanięcie w obronie przyrody. Policja z South Yorkshire poinformowała, że para demonstrantów została aresztowana pod zarzutem uszkodzenia mienia. Jak zauważa brytyjski The Guardian, to kolejna już akcja tego typu. Wydarzenie w Sheffield miało miejsce kilka dni po tym, jak brytyjska policja aresztowała 118 dzielnych obrońców praw zwierząt, zakłócających wyścigi konne Grand National. Kanada. Posłowie do parlamentu płci męskiej założyli różowe szpilki w ramach akcji Nadzieja na wysokich obcasach. Celem tej wybornej akcji było zwrócenie uwagi na przemoc wobec kobiet. Internet obiegły nagrania, na których widać posłów dzielnie paradujących w szpilkach wokół parlamentarnego pomieszczenia. Przemoc wobec kobiet jest nadal powszechna w naszym społeczeństwie. Hope in Heels, czyli nadzieja w szpilkach, to wydarzenie, które zwiększa świadomość na temat przemocy wobec kobiet, jednocześnie zachęcając mężczyzn i chłopców do rozwiązywania problemu. W ramach wsparcia tej ważnej sprawy założyliśmy charakterystyczne różowe obcasy. To wyznanie na Twitterze kanadyjskiego ministra transportu pana Omara Alhabra. Akcja Nadzieja w szpilkach miała miejsce kilka dni po aresztowaniu w Ontario transseksualisty za napaść seksualną na kobietę w schronisku. Z kolei w listopadzie zeszłego roku premier Kanady pan Justin Trudeau pojawił się w reality show Drag Race – Kanada kontra świat. Stany Zjednoczone. W wywiadzie dla pracującego wtedy jeszcze Fox News pana Tuckera Carlsona z 18 kwietnia pan Elon Musk poruszył m.in. kwestię niskiego wskaźnika urodzeń, który może doprowadzić do upadku cywilizacyjnego.
We have civilization go onward and upward.
Cywilizacja ma cykl życia, tak jak to ma miejsce w przypadku poszczególnych ludzi. Dlatego martwię się spadkiem liczby urodzeń i faktem, że na przykład w Japonii w zeszłym roku było 2 razy więcej zgonów niż urodzeń. W przeszłości mogliśmy polegać na prostych nagrodach układu limbicznego, które zachęcały do prokreacji. Natomiast kiedy masz już kontrolę urodzeń, aborcje itd., teraz możesz nadal zaspokajać instynkt limbiczny, ale bez prokreacji. Pan Elon Musk, który w zeszłym roku kupił Twittera, Ujawnił także, że agencje rządowe Stanów Zjednoczonych miały dostęp do prywatnych wiadomości wysyłanych w serwisie. Stopień, w jakim różne agencje rządowe miały faktycznie pełny dostęp do wszystkiego, co dzieje się na Twitterze, zaskoczył mnie. Nie byłem tego świadomy. Wielu znanych ludzi, reporterzy rozmawiający ze swoimi źródłami, rozmawiający ze sobą urzędnicy rządowi, bogaci ludzie na świecie, rozmawiają ze sobą przy pomocy wiadomości bezpośrednich. Czyli założenie, że to było prywatne, było oczywiście błędne, bo to było czytane przez różne rządy. Tak, zgadza się. To przerażające. Tak jest. Ponownie Stany Zjednoczone. Wywiad z Elonem Muskiem był jednym z ostatnich przeprowadzonych przez pana Carlsona dla Fox News. Wkrótce potem prezenter został zwolniony, a jego ostatni program został wyemitowany w piątek 21 kwietnia. Oficjalnie powodem było pozwanie Fox News przez firmę Smartmatic, która poczuła się urażona podawanymi przez stację informacjami o fałszerstwach wyborczych, w wyniku czego telewizja podpisała ugodę i zapłaciła firmie $800 milionów. Jednak, jak informuje Los Angeles Times, prawdziwym powodem miało być pozwanie Carlsona i producenta jego programu przez ich byłą współpracowniczkę, pani Abby Grossberg. Pani Grossberg, która sama została pozwana przez Smartmatic za informacje o fałszerstwach wyborczych, pozwała Carlsona za antysemityzm i seksizm. Jak twierdzi, twórcy programu obrażali kobiety i opowiadali antyżydowskie dowcipy. Zadowolenie z decyzji stacji wyraziły środowiska żydowskie. Pan Jonathan Greenblatt, przewodniczący Żydowskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniom, napisał na Twitterze: w samą porę, zdecydowanie zbyt długo, Tucker Carlson wykorzystywał swój program w czasie największej oglądalności do szerzenia milionom antysemickiej, rasistowskiej, ksenofobicznej i anty-LGBTQ nienawiści. Liga Przeciwko Zniesławieniom od dawna wzywała do zwolnienia go za to i wiele innych przewinień, w tym za szerzenie teorii wielkiej wymiany.
Good evening, it's Tucker Carlson.
Sam Tucker Carlson w pierwszej po swoim zwolnieniu publicznej wypowiedzi powiedział: bezsprzecznie bardzo ważne tematy, te, które określają naszą przyszłość, nie są praktycznie w ogóle omawiane. Wojna, wolności obywatelskie, współczesny rozwój nauki, zmiany demograficzne, władza korporacji, zasoby naturalne. Kiedy ostatni raz słyszeliście rzeczową dyskusję na którykolwiek z tych tematów? Minęło już sporo czasu. Dyskusje takie nie są dozwolone w amerykańskich mediach. Obie partie polityczne i ich sponsorzy osiągnęły konsensus co do tego, co przynosi im korzyści i aktywnie współpracują, aby zamknąć wszelkie rozmowy na te tematy. Obecnie Stany Zjednoczone wyglądają bardzo podobnie do państwa jednopartyjnego. To przygnębiające spostrzeżenie, ale tak nie będzie zawsze. Gdzie można jeszcze odnaleźć Amerykanów, którzy mówią prawdę? Nie ma już wielu takich miejsc, ale jest kilka i to wystarczy. Dopóki można usłyszeć te słowa, jest nadzieja. Do zobaczenia wkrótce. Polska.
Witam wszystkich.
A jak mówimy, szczęść Boże, czy...
Właśnie, szczęść Boże mamy mówić, czy co? Jak się mówi?
W niedzielę 23 kwietnia zmarł Mariusz Drozdowski, znany pod pseudonimem Jej Perfekcyjność. Uznawał się za niebinarną osobę trans i aktywistkę queer. Był socjologiem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i założycielem koła Queer UW. Drozdowski przyznawał się do skłonności pedofilskich, a na swojej stronie internetowej publikował zdjęcia młodych mężczyzn. W 2013 roku na swoim blogu pan Drozdowski wyznał: jestem pedofilem i transgenderem. Jestem. I spoko. Żyje mi się z tym całkiem fajnie. I nie obchodzi mnie to, komu się to podoba lub kto uważa to za wymysł i moją kreację na pokaz. Nie mam potrzeby ukrywania czegokolwiek, że jestem trans, że jestem pedofilem. Nie zgadzam się na zakaz mówienia o pozytywnej pedofilii. Nie zgadzam się na ograniczanie wolności słowa. Lewicowy działacz pan Zbigniew Szczęsny krytykował akceptowanie Drozdowskiego w środowiskach lewicowych, zauważając, że na jego witrynie pełno jest zdjęć opatrzonych podpisem "poranny chłopiec na dzień dobry". Szczęsny zwracał też uwagę na to, że otwarcie promujący pozytywną pedofilię Drozdowski był zapraszany do warszawskich szkół jako edukator z ramienia Fundacji Wolontariat Równości. Pana Drozdowskiego, który sam siebie nazywał pedofilem, pożegnali wpisami w mediach społecznościowych posłowie lewicy, między innymi pan Maciej Gdula, pani Anna Maria Żukowska i europoseł Robert Biedroń. Ponownie Polska. W nocy z 21 na 22 kwietnia zmarł po długiej chorobie nowotworowej pan Krzysztof Karoń. Publicysta, krytyk marksizmu i liberalizmu. Miał 68 lat. Był autorem książek Color Management, Teoria i Praktyka oraz Historia antykultury. Za tę drugą był nominowany do Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Na portalu w Salonie 24 pan Romuald Kalwa napisał: Krzysztof Karoń krytykował także liberalizm, pokazując bezmyślność i pułapkę tej ideologii. Nie bał się wytykać błędów Kościołowi, a jednocześnie powoływał się na katolicką naukę społeczną. Gdy dowiedziałem się o śmierci pana Karonia, na Twitterze napisałem zgodnie z prawdą. Lektura jego Historii antykultury to była prawdziwa uczta dla umysłu. Szczerze mówiąc, liczyłem, że kiedyś go poznam. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Czy ten film będzie miał 50 milionów odtworzeń? Byłoby bardzo dobrze. Nie dla mnie, ponieważ jak pewnie zauważyliście, nie było reklam podczas tego filmu, ale dla wszystkich, którzy to obejrzą, bo chyba niewiele osób w ten sposób to analizuje, że tak naprawdę większość tematów, którymi żyjemy, to są bardzo świeżutkie tematy. Wszystkie praktycznie wymyślone po to, żebyś nie myślał o tym, co naprawdę się dzieje. Ten film oczywiście nie będzie miał bardzo dużo odtworzeń, bo nawet jeżeli na początku się rozpędzi i dużo ludzi to obejrzy, w którymś momencie właściciel ekraniku uzna, że już wystarczy. Mam jednak nadzieję, że ktoś to obejrzał i że dało mu to do myślenia. Kochani, pozwolę sobie na końcu przypomnieć, że cała ta moja praca rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. To dzięki moim patronom, po 4 latach od powstania tego kanału, on wciąż istnieje i się rozwija. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających mnie finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są wymienione 4 możliwości. Bardzo Ci dziękuję za uwagę i życzę Ci, nawet jeżeli jesteś osobą niewierzącą, która tutaj trafiła, błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.